Drugie Forum Morskie Radia Gdańsk. Zapraszamy na cykl debat, w których poruszymy tematy związane z morzem i jego gospodarczym wykorzystaniem. Na żywo w studiu Radia Gdańsk.
Iwona Wysocka, ponownie dzień dobry. Zaczynamy debatę, jak zwiększyć konkurencyjność polskich portów w nowej sytuacji geopolitycznej. Co robić, by rozwijały się w takim tempie jak do tej pory, jak wpłyną na to porty zewnętrzne, no i rozwój portów, a współpraca z biznesem. Moimi i Państwa gośćmi są dziś Łukasz Greinke, prezes zarządu portu Gdańsk, Kazimierz Koralewski, wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw infrastruktury zarządzania majątkiem portu Gdynia, Krzysztof Urbaś, prezes zarządu morskich portów Szczecin i Świnoujście. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Ubiegły rok, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, mimo przerwanych łańcuchów dostaw, mimo drogiego frachtu, w polskich portach zakończył się rekordami. Przeładowane towary wzrosły do 113 milionów ton. W rekordowym 2019 roku było ich 108 milionów ton. Również więcej statków niż w poprzednich latach cumowało w ubiegłym roku w polskich portach. Przypływały też wielkie kontenerowce, do Gdyni prawie 20. Rekord przeładunków w samym porcie gdańskim, w którym przeładowano 53 miliony 200 tysięcy ton, a to oznacza, że stał się trzecim wśród wszystkich portów na Bałtyku, zaraz za rosyjską Ustługą i Sankt Petersburgiem, ale to jest ubiegły rok, ale jest pierwszy pod względem przeładowanych kontenerów, to również dane za ubiegły rok. No i te dane już są nieaktualne w części, bo port Gdańsk wskoczył na drugie miejsce pod względem przeładunków w ogóle i pozostaje na pierwszym pod względem kontenerów. To najświeższe dane po pierwszym kwartale tego roku. Gratulacje. Również porty Szczecin, Świnoujście wyrównały swój rekord w ubiegłym roku z 2018 i tam przeładowano 33 miliony 200 tysięcy ton towarów. Port jest na siódmym miejscu na Bałtyku, Gdynia na dziewiątym, przy czym po pierwszym kwartale tego roku Gdynia jest też trzecim portem pod względem przeładowanych kontenerów. Jak zwiększyć konkurencyjność polskich portów w nowej sytuacji geopolitycznej? Czy przeszkodzi w tym piąty pakiet sankcji zamykający rosyjskim statkom dostęp do unijnych portów? Czy elementem tej konkurencji będzie zapewnienie bezpieczeństwa? I co robić, by porty rozwijały się w takim tempie jak do tej pory, a może i szybszym? Czy w dzisiejszej sytuacji w ogóle to możliwe? O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. I zaczniemy od pana prezesa portu w Szczecin-Świnoujście. Zacznijmy od sytuacji, w jakiej Polska i nasza gospodarka znalazła się po najeździe rosyjskich wojsk na Ukrainę. W jakim stopniu sankcje na rosyjskie jednostki morskie, na przewoz rosyjskich towarów, czy one mogą wpłynąć na spowolnienie rozwoju polskich portów i czy w ogóle wpłyną? Pytanie najpierw do pana prezesa Urbasia.
Panie redaktor, szanowni państwo, sytuację mamy oczywiście ekstraordynaryjną, ale ona jest wbrew pozorom, według nie tylko mojej opinii, pozytywna, jeżeli chodzi o rozwój portów, ponieważ te ładunki rosyjskie, które do tej pory były i niektóre jeszcze są przeładowywane, bo to nie jest tak, że od danego dnia przestaną przyjmować ładunki rosyjskie, część z nich jeszcze jest obsługiwana, są decyzje odnośnie statków pod banderą rosyjską, które nie są aktualnie przyjmowane do portów. Moim zdaniem i zdaniem tutaj moich kolegów ze Szczecina i Świnoujścia to wpłynie dosyć pozytywnie na rozwój portów. A dlaczego? Rynek nie znosi próżni. Ja wiem, że to jest trochę slogan, ale możliwości nowe się pojawią w miejsce tych, które obecnie są zamykane. Jeżeli chodzi o konkrety, to może to jest dla słuchaczy interesujące. Mieliśmy przed Wielkanocą taką dosyć bardzo interesującą i ważną rozmowę w Ministerstwie Klimatu. U pani minister Moskwy byli obecni też ministrowie infrastruktury i tam rozmawialiśmy na temat importu węgla. No i doszliśmy zastąpienia oczywiście tego węgla rosyjskiego, który do tej pory był transportowany głównie drogą lądową z Rosji do Polski. Teraz to ma być transportowane morzem i dość szybko doszliśmy do porozumienia. Wszystkie porty zadeklarowały możliwości operatorów portowych, bo też słuchaczom trzeba powiedzieć chyba, że to nie zarządy portów są przeładowcami w portach, tylko te funkcje wykonują operatorzy portowi, którzy pracują bezpośrednio przy realizacji usług przeładunkowo-składowych. I doszliśmy do wniosku po dosyć bardzo ciekawej, dosyć długiej dyskusji, że jesteśmy w stanie obsłużyć praktycznie całe zapotrzebowanie na import węgla, który ma zastąpić import węgla rosyjskiego. Oczywiście każdy port będzie do tego podchodził inaczej. Największe tutaj możliwości są w Gdańsku, ale to zapewne prezes Łukasz wszystko zaraz Państwu opowie. My w Świnoujściu mamy terminal, który może przyjmować statki wielkości do 80-85 tysięcy ton. Możemy zaskładować jednorazowo prawie 2 miliony ton na składach i to są możliwości Świnoujścia. Szczecin w tej chwili jest w przebudowie, terminal masowy, trwa inwestycja, która będzie zakończona za około półtora roku, pod koniec roku 2023. Tam się także pojawią te możliwości, także na dzisiaj ta ilość, która jest zgłaszana przez gestorów ładunku, którzy kupują ten węgiel i będą go potem transportować przez porty i dystrybuować na obszarze Polski, na dzisiaj jest to zabezpieczone. Porty polskie pod tym względem są zabezpieczone. Podobnie sytuacja będzie wyglądała z rudą żelaza. Jeśli chodzi o rudę żelaza na przykład, my w Świnoujściu mamy teraz, zwyczajowo był to import tej rudy. Import się w tej chwili znacznie zwiększył, ale pojawił się eksport rudy ukraińskiej właśnie. Mamy zakontraktowane już dwa statki po 25 tysięcy ton. Obok tej rudy pojawiła się kukurydza, dwa statki po 24 tysiące ton. Port Kołobrzeg przyjął nawet po iluś tam latach pierwszy pociąg z kukurydzą. Także widać, że to wpłynęło, abstrahując od tego okrucieństwa i tego barbarzyństwa, które dzieje się na Ukrainie ze strony rosyjskiej. Porty polskie naszym zdaniem na tym mogą zyskać. Nowe łańcuchy transportowe, nowe zintegrowane łańcuchy logistyczne wytworzą się, no bo przecież, jak już mówiłem, rynek nie znosi próżni. Porty są przygotowane, całość tej wymiany handlowej, która była realizowana drogą lądową, a wiemy, jakie są w tej chwili już decyzje powodujące zaburzenia, straszliwe zaburzenia, jeśli chodzi o transport samochodowy. Podobnie może być z transportem kolejowym, ale na szczęście mamy w Polsce możliwości, żeby te ładunki na przykład z Ukrainy przeładowywać w Sławkowie, port suchy, tam dochodzi szeroki tor ze wschodu, są przeładowywane na wagony, które działają na polskich torach i one stamtąd są transportowane do polskich portów. Także myślę, że wszystkie porty polskie, to jest taka opinia od nas, są przygotowane i ta tragedia, która się dzieje na wschodzie, to paradoksalnie wpłynie na wzrost możliwości przeładunkowych i na wzrost przeładunków polskich w tych czterech głównych portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
Bardzo proszę o opinię pana Łukasza Gryńka, port Gdańsk.
Tak, my jesteśmy w stanie zapewnić zaopatrzenie w surową ropę naszym rafineriom. Jesteśmy w stanie również przeładowywać ropę, która jest dedykowana do dwóch niemieckich rafinerii, z którymi jesteśmy połączeni systemem ropociągów. Moce przerobowe całego terminala Naftoport to około 40 milionów ton. W związku z tym całe zapotrzebowanie w wysokości około 26 milionów ton naszych rafinerii jest pokryte z nawiązką. W związku z tym tutaj nie ma obaw co do tego, że wąskim gardłem w którymś momencie może być infrastruktura portowa. Absolutnie tak nie jest. Oczywiście mówimy jeszcze o tym drugim aspekcie, czyli o zastąpieniu pochodzenia towaru. Dywersyfikacje są możliwe. Widać to bardzo mocno po spółce Orlen, która też przestawiła swoją produkcję na te mniej zasiarczone paliwa. To, o czym bardzo w tej chwili dyskutowaliśmy, to fakt, czy jesteśmy w stanie zastąpić jako porty granicę lądową z Rosją, przez którą też docierały do nas właśnie węgiel do energetyki takiej konwencjonalnej, ponieważ my co do zasady w portach zabezpieczaliśmy ten węgiel energetyczny, węgiel koksujący, natomiast dla zwykłych indywidualnych odbiorców raczej był to import drogą lądową, ale jesteśmy również przygotowani na taką okoliczność. Port w Gdańsku jest w stanie przeładować około 13,5 milionów ton węgla. Na dzisiaj mamy informację, że wszystkie spółki energetyczne swoje kontrakty mają pozabezpieczane, w związku z tym tutaj absolutnie uspokajam. Natomiast to, co istotne, my musimy być również bardzo dużym wsparciem dla Ukrainy. W tej chwili te towary, które z jednej strony były importowane do tego kraju właśnie przez porty morskie Ukrainy, trafiają przez porty polskie, jak również te towary, które zawsze były eksportowane z Ukrainy. W tej chwili widzimy bardzo duży napływ tych towarów właśnie do naszego portu. Tutaj takim przykładem jest ruda żelaza, o której wspominał Krzysztof, ona raczej ciążyła właśnie do Świnoujścia. Natomiast w tej chwili widzimy tak rudę żelaza w imporcie, jak również rudę manganu w eksporcie. Mamy glinkę w eksporcie, mamy kukurydzę. Rozmawiamy już w tej chwili
o pszenicy. Czyli nowe kategorie towarów się pojawiły.
Znaczy to są kategorie, które występowały jakby
tylko,
w przypadku...
Nie w tej ilości
oczywiście. Kukurydza to są przede wszystkim pochodzenie tego towaru właśnie z Ukrainy. No, musimy mieć świadomość tego, żeby pomyślnie przeprowadzić zbiory na Ukrainie. W tych obszarach, w których będzie to oczywiście możliwe, trzeba magazyny opróżnić. Ten towar trzeba gdzieś wyekspediować, sprzedać. I to się dzieje. To się dzieje właśnie za pośrednictwem naszych portów. To ważny tutaj też taki apel do naszych kolegów logistyków z branży z Ukrainy, żeby współpracować właśnie z tymi państwami, podmiotami, które w tej chwili są bardzo aktywnie włączone też w pomoc, bo to jest właśnie ta obopólna korzyść. My musimy pamiętać również o tym, że w tej chwili mamy ponad 2,5 miliona uchodźców w Polsce. To są też osoby, które mają swoje potrzeby i tak dalej. I ten na pewno wolumen importowanych towarów do Polski będzie znacznie większy. To, na co patrzymy z jakimś pod kątem oczywiście wolumenu przeładowywanych towarów, to jest transshipment, który w naszym porcie występował, czyli przeładunki z tych dużych statków, megakontenerowców na mniejsze statki kontenerowe, które zaopatrywały porty północnego Bałtyku, między innymi Sankt Petersburg. Te sankcje mogą spowodować delikatne oczywiście spadki w grupie towarowej skonteneryzowanej, natomiast widzimy już, że one zaczynają być bilansowane tym zapotrzebowaniem naszego rynku wewnętrznego, również zapotrzebowaniem rynku ukraińskiego, który jest zablokowany zupełnie od strony morza. W związku z tym my patrzymy bardzo optymistycznie, a widać to po cyfrach. Za pierwszy kwartał rok do roku port w Gdańsku urósł o 11% na plus. Przeładowaliśmy ponad 15 milionów ton towaru. No, gdybyśmy szli w takim tempie dalej, to jestem pewien, że możemy osiągnąć tą magiczną barierę 60 milionów.
To niesamowite, co tu panowie opowiadają. A z punktu widzenia portu Gdynia, Kazimierz Koralewski.
Port w Gdyni jest portem uniwersalnym. Różne, bardzo szerokie spektrum przeładowanych towarów. I takim jest właściwie obsługującym w większości gospodarkę narodową, polską. Cieszy to, że pojawili się w związku z tą kryzysem ukraińskim, to cieszy nas, że pojawili się klienci z tamtego rejonu, czyli ze Słowacji, z Czech, czy nawet z Węgier, którzy pytają o możliwości, również z Ukrainy, którzy pytają o możliwości transportu towaru przez port w Gdyni. Więc rokowania pod tym względem, jeśli chodzi o wolumen przeładunków, są dobre. Widzimy możliwości nowych kontraktów. No, tu po stronie naszych operatorów staramy się zapewnić infrastrukturę, czy ją na tyle poszerzyć, bo wiadomo, że jeśli chodzi o przeładunek, to liczy się ten czas, a więc trzeba poszerzyć place składowe. Kiedyś Gdynia przeładowała więcej takich masowych ładunków niż dzisiaj i kiedy się pojawia taka okoliczność, że trzeba będzie przeładować więcej węgla czy ewentualnie innych tym podobnych ładunków jak zboża czy pasze w obydwu kierunkach, więc import, eksport, no to trzeba powiększyć ten zasób magazynowania i tutaj poczyniliśmy też taki pewien bilans, na ile możemy zwiększyć te nasze możliwości przeładunkowe. Wynika z takiej pierwszej kalkulacji, że mamy taką jeszcze 30% rezerwę, jeśli chodzi o tego rodzaju ładunki, więc jeżeli będzie perspektywa ich zwiększenia, to port w Gdyni temu podoła. Oczywiście barierą zawsze jest dostęp od strony lądu, a więc to na jakim etapie są prace czy na kolei, czy na drogach, bo to trzeba jakoś do tego portu dowieźć. Natomiast cały taki plan inwestycyjny, który w Gdyni prowadzimy od wielu już lat, rokuje zawsze na plus. Nie jest tajemnicą, że ten cały plan inwestycyjny rozpisany na wiele lat to jest już prawie 6 miliardów złotych, więc nasza strategia rozwoju wpisuje się w te trendy, które w tej chwili obserwujemy w tych logistycznych problemach, które pojawiły się w gospodarce z Rosją, czy z Ukrainą, czy z Białorusią. Więc te kierunki, jeśli się zmienią transferów ładunków, to nasz port będzie gotowy zarówno od strony wody, ponieważ te prace pogłębieniowe już są zaawansowane, a w przyszłości będą jeszcze poprawiały te możliwości przyjmowania większych statków.
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Gdański Port liczył na uruchomienie intermodalnego korytarza transportowego Turcja-Ukraina-Polska z wykorzystaniem żeglugi promowej na Morzu Czarnym, przewozów kolejowych między portem polskim a ukraińskimi, informował Intermodal News, a na razie żegluga czarnomorska, no widzimy, jest wyłączona, pozostają połączenia kolejowe i te połączenia kolejowe, to też jest szansa dalej na rozwój dla polskich portów, że tych towarów przyjedzie więcej teraz koleją, czy to jest duże wyzwanie jednak, bo no trzeba rozładowywać te pociągi. Też są wąskie gardła. No, jest też ruch kolei osobowej. Więc to wszystko trzeba jakoś zgrać w czasie.
Zgrać w czasie, pani redaktor, ale też pani powiedziała, właśnie dotknęła klucza. To jest wyzwanie, to jest praca. My musimy wykonać po prostu pracę. Musimy pamiętać, mamy doskonałe połączenie z Ukrainą, bo LHS do Sławkowa dochodzi szeroki tor, możemy go dowolnie wykorzystywać. Mamy nieograniczone z uwagi na te restrykcje, które zostały w tej chwili wprowadzone na transport samochodowy, chociażby z Federacją Rosyjską, z Białorusią. Możemy te samochody przerzucić na kierunek ukraiński, tak aby one pomogły ekspediować te wszystkie ładunki, które pochodzą z tego terenu. Mamy doskonałe drogi w tej chwili już. No, na południe Polski od nas do Rzeszowa dojeżdża się drogą w układzie 2+2, w związku z tym nie można mówić tutaj o jakichkolwiek kongestiach. Ukraina może też nam pomagać sobie, właśnie przekierowując te ładunki do nas, bo im więcej tych towarów będzie przeładowywanych u nas w Polsce, tym bardziej my będziemy silni, a tym bardziej będziemy mogli, jeszcze bardziej będziemy mogli pomagać Ukrainie.
No to do tego optymizmu prezesa Greńkę dołożę ten optymizm płynący z Gdyni, bo Polskie Linie Kolejowe zainwestowały już kilka miliardów w unowocześnienie tej bazy torowej. Na terenie samego portu, ja szacuję, czy to w Gdańsku, czy w Gdyni, to jest na pewno po około 1,5 miliarda złotych na każdy. W związku z tym już dzisiaj mamy zwiększone dzięki temu naciski na oś. Możemy przyjmować cięższe pociągi, dłuższe składy. Unowocześniliśmy podejście tych pociągów na tory kolejowe w basenach portowych. A więc na dzisiaj jest jeszcze ta inwestycja nieskończona i to jest pewnie jakieś wąskie gardło, gdzie trudno wszystkich pomieścić na tych torach odstawczych u nas w porcie, ale to się poprawia z miesiąca na miesiąc i w efekcie da taką perspektywę, że od strony kolejowej poczujemy się bezpieczni, więcej torów, więcej składów wprowadzimy na teren portu, to ułatwi rozładunki, przyspieszy ten obieg towaru statek ląd.
Dużo w tej materii dzieje się także w porcie Szczecin-Świnoujście.
Tak, w Szczecinie-Świnoujściu podobny program jak w Gdańsku i w Gdyni i podobna suma, również to jest 1,5 miliarda, z tym, że na dwa porty. Rozłożone to jest, no, można powiedzieć, bardzo od 2018 roku ta inwestycja była realizowana, jest praktycznie na ukończeniu. W tym roku będzie ukończona. To jest prawie 100 kilometrów nowych torów, to jest około 300 nowych rozjazdów, ponad 80 kilometrów sieci trakcyjnej. Na Ostrowiu Grabowskim są dwa tory nowe. Tam jest w ogóle 5 kilometrów torów na samym Ostrowiu Grabowskim, który jest takim naturalnym, nowym centrum drobnicy, które w Szczecinie powstanie na tym Ostrowiu Grabowskim. W tym roku rozpoczniemy kwalifikacje przetarg na tereny, to jest prawie 70 hektarów terenów do dyspozycji naszych potencjalnych klientów. Tam są dwa tory w tej chwili, które pozwolą na wjazd pociągów bez konieczności ich dzielenia. Dwa tory, 750 metrów składy, czyli takie pełne blokowe składy, które będą pozwalały na dużą, większą jakość obsługi, szybkość. No, klient będzie na pewno zadowolony. Także tutaj mogę powiedzieć, że we wszystkich polskich portach te inwestycje kolejowe zostały rozpoczęte praktycznie w tym samym terminie i tutaj ta współpraca PKP, PLK i zarządów portów pokazuje, że no, zadania dobrze pomyślane i dobrze zaplanowane, gdzie było zabezpieczone finansowanie, przyniosą na pewno bardzo, bardzo duże korzyści, wzmocnią konkurencyjność wszystkich polskich portów.
No a chyba ta sytuacja wojenna będzie jednak sprzyjała, żeby te inwestycje odbywały się zgodnie z planem, o ile nie przyspieszą, bo w niektórych rzeczach widzimy przyspieszenia. Trochę przyspieszyło się w kwestii Drogi Czerwonej do portu w Gdyni. Jak to zmieni sytuację, panie prezesie?
No to jest warunek konieczny dla istnienia portu, czy w ogóle dla rozwoju portu w Gdyni, bo pamiętajmy, że jednak większość ładunków w tym łańcuchu logistycznym statek ląd, to jednak rozwozi się potem w transporcie kołowym, a więc drogi jednak muszą w większości przynosić ten ciężar. Więc
droga... I nie blokować miasta.
No i więc Droga Czerwona to jest rozwiązanie wielu problemów tego dostępu do portu. Niweluje ryzyka związane ze stakadą Kwiatkowskiego, która była zbudowana przed wielu, wielu laty. Nie ma już takich parametrów nośności. Pojawiające się tam awarie złączy eliminują niektóre pasy ruchu, w związku z tym pojawiają się kongestie. Stąd jest to element niezbędny dla rozwoju portu, absolutnie. Udało się przekonać do takiej budowy i cieszy, że to się ziści. Z drugiej strony pamiętajmy też, że dla Gdyni pojawią się nowe osie dostępu, jeśli chodzi o linie kolejowe, bo linia 201 Kościerzyna-Bydgoszcz, ta przedwojenna magistrala węglowa, ona będzie przebudowana i to będzie też pewien parametr, który dobrze rokuje na przyszłość. No i oczywiście nowe osie kolejowe, które będą związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym, a więc nowe linie kolejowe, nowe trasy. To będzie trzecia oś, która będzie dochodziła do portu w Gdyni zupełnie odrębnie. W związku z tym nie będziemy przeciążać tej trasy, która w tej chwili, którą obsługuje również Gdańsk. A więc to jest ta perspektywa, która docelowo na pewno pomoże tu w Trójmieście obsłużyć porty, które się rozwijają, przecież wychodzą w morze, budują się porty zewnętrzne, w związku z tym tej przepustowości od strony lądu będziemy potrzebowali coraz więcej i Droga Czerwona jest jednym z tych elementów, które właśnie temu celowi służy. To jest ta nadzieja, na którą no, gdynianie czekali i zarówno mieszkańcy, jak i portowcy czekali już od lat i weszło to w fazę już projektowania, także wszystko przed nami.
To widzimy, że inwestycje są rozbuchane do czerwoności. A wracając do sytuacji takiej ogólnoświatowej, oprócz tego, że mamy wojnę, która wygląda na to, że przyspieszy rozwój naszych portów, to do tego wszystkiego mamy jeszcze przerwane łańcuchy dostaw. Ciężka sytuacja w Chinach w związku z pandemią. Właściwie nie wiadomo, dlaczego Chińczycy działają tak, jak działają, bo mając kilka przypadków COVID-u zamknęli 40-milionowe miasto. No, ono już w tej chwili się odblokowuje, ale niemniej jednak znowuż pojawiają się problemy z łańcuchem dostaw. Czy jak to też może wpłynąć na pracę naszych portów? Czy wpłynie? Czy to też bardziej zagrożenie, czy jakaś szansa?
No, obserwujemy oczywiście tą sytuację, która ma miejsce w Chinach i w chińskich portach. Natomiast na dzień dzisiejszy nie widzimy większego wpływu. No, przeładunki na terminalu kontenerowym DCT pokazują, że urosły, no, czy te wzrosty 9% pokazały, że nie ma takiego zagrożenia. Więcej kontenerów kierowanych jest w tej chwili właśnie do portu w Gdańsku. Natomiast też chyba wydaje mi się, że zwiększa się trochę świadomość producentów, importerów. Oni starają się albo zabezpieczyć właśnie dostawy komponentów tutaj gdzieś lokalnie, lub wykorzystują do tego gigantyczne powierzchnie magazynowe, które powstają i po prostu zabezpieczają swoje magazyny w taki sposób, aby pozostawało to w jak najmniejszym, ewentualne zerwanie łańcuchów logistycznych miało jak najmniejszy wpływ na realizowane projekty.
Ja tu zwrócę uwagę, panowie prezesi, są sygnały, które świadczą, że Chiny przerwały ten szlak płynący, ten kolejowy szlak przez Rosję. Omijają Ukrainę, przecież omijają Rosję i w tej chwili testują nowy szlak, który płynie przez Morze Kaspijskie i Morze Czarne.
Omija też Polskę. Tak. Czy powinniśmy się tym martwić?
No nie jest to dobry, mi się wydaje, szybki szlak. W związku z tym jednak ta konkurencja raczej będzie ze strony portów zachodnich, z którymi konkurujemy od zawsze. Bo chodzi o to, że jeżeli my przystosujemy nasze porty do zawijania większych statków, to wówczas oczywiście możemy liczyć na to, że jesteśmy konkurencyjni w stosunku do portów zachodniej Europy i dzięki temu możemy obsługiwać chińskie ładunki, ten kierunek chiński bezpośrednio w Polsce. Tu wpływają wówczas podatki, tutaj są opłaty z cła. W związku z tym budżet państwa się w ten sposób bogaci, no i możemy dzięki temu liczyć na następne finansowanie następnych inwestycji.
Musimy pamiętać tutaj też o efekcie skali. Na jednym megakontenerowcu przewożonych jest około 24 tysiące kontenerów i im mniej ruchów na takim kontenerze, tym transport tego też jest dodatkowo tańszy. Jeżeli mówimy o tym nowym właśnie połączeniu takim, który no jest niepokojący dla nas, bo on omija i stajemy się nawet nie krajem tranzytowym, no to faktycznie tych ruchów na tych kontenerach jest tam dosyć sporo, w związku z tym no nie jest on optymalny finansowo.
I Szczecin, prosimy o głos.
Ja tylko mogę dodać do kolegów, bo wszystko już w zasadzie na temat kontenerów powiedzieli. Ja nie mam za bardzo dużo do dodania na temat kontenerów, bo jeszcze terminalu w Świnoujściu nie mamy. Jesteśmy na
ostatniej. To być może niebawem.
Żeby rozpocząć, jeszcze nie mamy. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę na taką istotną rzecz, bo tutaj zawsze nowa jakość stwarza na początku dużo protestów, dużo wątpliwości. Ja to pamiętam sprzed 20 lat, kiedy kiedyś miałem przyjemność rozpoczynać inwestycje, znaczy nie inwestycje, tylko plan budowy DC-u, bo kiedyś w Gdańsku pracowałem i wiem, co wtedy nas spotykało. Podobną sytuację mamy teraz w Świnoujściu. Duże protesty ze strony oczywiście Niemców, którym to się bardzo nie podoba, no bo nagle tutaj doszli do wniosku, że jesteśmy w stanie katastrofę ekologiczną na całym zachodnim Bałtyku sprokurować, tak jakby porty niemieckie nie obsługiwały ładunków i tam nic się nie działo w tych portach bałtyckich i tak dalej można by mówić. Natomiast warto wiedzieć to, że te protesty, czy te wątpliwości, czy ten terminal w Świnoujściu powinien, czy nie być realizowany, odzwierciedlają tylko dane mówiące to, że gdybyśmy porównali to, co mamy obecnie, ten potencjał w Gdyni, w Gdańsku, który planowany jest w Świnoujściu plus rozwój Gdyni i Gdańska, te planowane inwestycje, które są w tej chwili procedowane, no to ta ilość cało, jak się dodamy to wszystko, to będzie gdzieś 8-9 milionów TIU, jeżeli się nie pomyliłem. A 8-9 milionów TIU, trzeba pamiętać, że to jest potencjał jednego portu niemieckiego Bremerhaven. Także tutaj nie ma w ogóle, myślę, się co zastanawiać. Tutaj, jak Kazimierz powiedział, trzeba to rozwijać po prostu. Trzeba iść w kierunku nowych możliwości i to, co powstanie tutaj na zachodzie w Świnoujściu, to będzie spinało niejako ten korytarz Bałtyk-Adriatyk, te dwie nogi tego korytarza, które płyną na południe ze Szczecina i Świnoujścia oraz z Gdańska i z Gdyni i będziemy mieli lokalizacja Polski. Całe wybrzeże Polski jest idealnie zlokalizowane, jeżeli chodzi o takie znaczy jest idealną lokalizacją, jeżeli chodzi o takie inwestycje i myślę, że jak najwięcej takich projektów powinno być tutaj realizowanych, gdyż to nie jest jakiś znowu kolejny slogan, że tu my jesteśmy centrum Europy, jesteśmy tym centrum logistyczno-transportowym Europy i tą modelową lokalizację dla takich inwestycji musimy wykorzystać.
Co do protestów, wzięłabym poprawkę, że jednak jesteśmy w sytuacji wojennej i jak widać Rosjanie wszędzie mają swoje macki i prowokują różne sytuacje, więc nie jesteśmy pewni, czy to też i oni tego nie sprowokowali. Natomiast wracając do tej koncepcji budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, to nie będzie bratobójcza walka. Tutaj mam pytanie do prezesów portów trójmiejskich. Czy nie obawiają się panowie, czy wystarczy tych wszystkich statków kontenerów na 3 porty kontenerowe w Polsce?
Czy o tym zawsze będzie decydował rynek, prawda? Czy jeżeli będzie zainteresowany podmiot wybudowaniem takiego terminala kontenerowego w Świnoujściu, to znaczy, że ten potencjał jest. My musimy pamiętać, że jako kraj, jako Polska mamy też jeszcze nadal bardzo mały udział w transshipmencie na Bałtyku. I tutaj jest naprawdę spore zadanie domowe do odrobienia, żeby ten nasz udział był większy, to my powinniśmy być tym państwem, które dominuje na Bałtyku, bo mamy bardzo duży rynek lokalny, mamy doskonałe warunki w portach, my je tworzymy cały czas, rozbudowa terminala DCT. To jest jedna rzecz, ale wojna też nam pokazuje, że infrastruktura powinna być możliwa do zastąpienia. I to jest też chyba troszkę, takie inwestycje należy planować też z jakimś podejściem od strony właśnie bezpieczeństwa państwa i tak, aby móc w danym momencie przełożyć łańcuchy logistyczne z jednego miejsca na drugie. To widzimy doskonale i jak bardzo ważne są porty dla gospodarek narodowych, pokazuje właśnie dzisiejsza sytuacja na Ukrainie. Co się dzieje, jak łatwo zablokować kraj.
No tak, ja przypominam sobie na ubiegłorocznym spotkaniu w Szczecinie, któryś z ekspertów z Komisji Europejskiej zadał mi to pytanie, jak sobie poradzimy z tą wewnętrzną konkurencją między polskimi portami? Wszystkie się rozwijają, jak one ze sobą konkurują? Powiedziałem, że my mamy właściwie to szczęście, że rośnie polska gospodarka, że my nie musimy ze sobą konkurować, my musimy nadążać w naszym rozwoju z odpowiedzią na potrzeby polskiej gospodarki. I to jest ten nasz potencjał, bo zachodnia Europa widzi to w innym świetle, a my jesteśmy przecież w fazie silnego, szybkiego rozwoju i te coroczne wzrosty w przeładunkach świadczą o tym, że rynek dyktuje nam tą potrzebę i to nie ma jeszcze w tej chwili takiego etapu, żebyśmy my wzajemnie sobie podjadali jakieś tam kawałki tego
tortu. To jest właśnie w uzupełnieniu. No, jak w 2016 roku przychodziłem do portu, to przeładowaliśmy 36 milionów ton, a dzisiaj się ocieramy o barierę 60 milionów. W związku z tym to naprawdę są gigantyczne wzrosty, ale za tymi wzrostami stoi bardzo ciężka praca naszych operatorów, wydane dziesiątki, setki milionów złotych na infrastrukturę i również wydane setki milionów złotych, miliardy ze strony Skarbu Państwa właśnie na infrastrukturę dostępową do portu i nasze setki, już ponad miliard złotych w tej chwili Zarządu Morskiego Portu na inwestycje w infrastrukturę.
No to ja sięgnę jeszcze dalej wstecz, z 10 lat temu początki audycji Ludzie i Pieniądze i wtedy Port Gdynia i Port Gdańsk konkurowały ze sobą. W Porcie Gdańskim była mowa o, snuły się plany budowy drugiego terminala głębokowodnego. Port Gdynia to budowa obrotnicy i właściwie słychać było głosy, a po co ta obrotnica, a po co ten drugi terminal? Przecież zjecie się nawzajem, a jak widać oba porty rosną, przeładunki rosną, zyskują państwo nowych kontrahentów, nowe statki, nowi operatorzy przypływają, więc nie widać powodu, żeby nie miało być tak dalej i żeby kawałek tego tortu nie mógł uszczknąć również port w Świnoujściu.
No mi się wydaje, że pani redaktor ma rację. No ja bym to powiedział tak, im więcej tych protestów, tym większe wzrosty w naszych portach, bo tak to można odczytać. Ja czasami dziwię się po prostu tym wszystkim, którzy nie do końca może są w temacie, nie do końca może znają tą branżę, także ta debata bardzo, bardzo istotna, powinno takich audycji być coraz więcej, żeby jednak nasze społeczeństwo, nie tylko nasze, trochę, przepraszam, że użyję takiego słowa, edukować może w kierunku tej edukacji morskiej.
Edukacja
na czym to
zawsze
wszystko
potrzebna.
Polega, skąd to się wszystko tworzy, na czym to jest oparte, gdzie jest przyczyna, gdzie jest skutek, jakie horyzonty czasowe powinny zostać określane, bo nie tylko te jutro, pojutrze, tylko te średnioterminowe i długoterminowe. Trzeba pamiętać, że dzierżawy w portach, które są realizowane maksymalnie, mogą być na 30 lat i te wszystkie duże projekty są właśnie oparte na dzierżawach 30-letnich. Wszyscy inwestorzy, partnerzy, głównie oczywiście zagraniczni, jeśli chodzi o kontenery, bo mówimy na razie o kontenerach, Oni liczą pieniądze. To nie są ludzie, którzy przychodzą, wydadzą te pieniądze i będą na to patrzeć. Nie. Takich błędów nigdzie się nie popełni, szczególnie w takiej sytuacji, a nie inne. My mamy ten dialog, który teraz toczymy na ostatniej prostej praktycznie, bo 5 maja będą mu złożone finalne oferty, z których będziemy potem wybierać potencjalnego partnera. Oni wszyscy liczą, mówią, że jest wojna, ale dalej biorą udział w tym procesie, ponieważ uważają, że po tej wojnie trzeba będzie, na przykład no liczy się, że sama odbudowa Ukrainy będzie trwała 10-20 lat po tej wojnie, jak to się wszystko już, mamy nadzieję, jak najszybciej zakończy. I ten ruch, transport będzie czymś, który będzie kreował te PKB w wielu krajach, ilość przychodów z transportu. Ja już nie chcę tego, no powtórzę po raz któryś, to wszyscy wiemy, że te 40 miliardów rocznie, które wpływa do budżetu państwa z wszystkich danin, podatków, od ładunków, które przechodzą przez polskie porty, to jest znacząca ilość polskiego budżetu, to jest około 10%, trzeba o tym też pamiętać zawsze. I te porty naprawdę przechodzą od, tak samo jak COVID. My w COVID-zie, w drugim roku COVID-u wyrównaliśmy rekord. Gdańsk, Gdynia pobiły te rekordy. Także te wszystkie, jesteśmy w takim miejscu w Europie, w takim miejscu tutaj w regionie bałtyckim, jesteśmy bramą do Europy. Jesteśmy. To nie tylko Cieśniny Duńskie są bramą na Bałtyk, my jesteśmy zaraz za. Dlatego uważam, że te wszystkie prace, które w tej chwili dzieją się w portach, te wszystkie projekty, które są realizowane, ich jest bardzo dużo we wszystkich czterech portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, są dobrze przemyślane. Proszę nam wierzyć, szanowni słuchacze, że wiemy, co robimy i idziemy we właściwym kierunku.
No to będziemy Państwu kibicować. Jeszcze taka ciekawostka z areny międzynarodowej. Mnie bardzo to zaintrygowało. Jakiś czas temu Węgrzy kupili teren w porcie w Trieście i tam chcą wybudować swój terminal przeładunkowy, a w zachodniej części Węgier ma powstać terminal przeładunkowy kolejowy. No i właśnie, czy to w jakimś sensie powinno zelektryzować i usprawnić działalność terminala w Małaszewiczach? Czy tutaj nie powinny być jakieś no, dosyć szybkie inwestycje, bo on się też już zaczyna tworzyć tym wąskim gardłem, bo na początku się zastanawiano, sporo było przeciwników, a po co nam suchy terminal? Kto tam będzie do jakiegoś suchego terminala, który jest oddalony od naszych portów, coś przywoził? Okazuje się, że przywozi, że właściwie moce przerobowe prawie się kończą i tutaj trzeba też szybko reagować. I czy ta węgierska inicjatywa może być dla nas konkurencją, jakimś zagrożeniem, czy jakąś mocą sprawczą, że u nas się zadzieje więcej i szybciej?
Pani redaktor, każdy kilometr autostrady, każdy kilometr torów kolejowych to jest potężna szansa. I ona decyduje o przewagach danego portu. Jeżeli my możemy sobie wyobrażać, co by się działo, gdyby była tylko jedna autostrada A1 północ-południe, bez S3, bez S7. To wszystko by stało, tak? Dlatego im więcej tej infrastruktury, im bardziej płynny ruch, tym nasza konkurencyjność się zwiększa, bo logistyka, zawsze powtarzam, ona jest bardzo prosta. To jest czas i koszt. Jeżeli jest szybko, jeżeli jest tanio, to każdy wybierze tą drogę logistyczną. Jeżeli mówimy o Małaszewiczach, my musimy dysponować nie tylko infrastrukturą zlokalizowaną w jednym miejscu, ale to, co zawsze podkreślam, taką, abyśmy na terenie całego kraju, abyśmy mogli dowolnie sobie przepinać łańcuchy logistyczne. Konflikt Białoruś-Ukraina może spowodować, że w naturalny sposób ruch w tym terminalu zostanie obniżony. Dlatego należy dysponować również na południu Polski z innych kierunków takimi terminalami, które znowu będą pozwalały obsługiwać masy ładunkowe, że nie będzie nikt myślał, aby Polskę ominąć, tylko właśnie tutaj przyjechać, wykorzystać z naszą infrastrukturę do tego, aby móc przeładowywać towary, móc realizować swoje projekty, móc realizować produkcję. To jest bardzo, bardzo istotne. Każda infrastruktura, która powstaje, ona będzie wykorzystana. Niedawno miałem okazję być właśnie na przekopie Mierzei Wiślanej. Widziałem, jak trwają prace nad budową toru wodnego na rzece Elbląg. To jest naprawdę gigantyczna szansa dla tego miasta. tylko trzeba wiedzieć, jak to wykorzystać, bo to, co w tej chwili miasto dostanie od Skarbu Państwa, jak gigantyczną wędkę, to naprawdę tylko ktoś totalnie bez wizji, bez pomysłu nie jest w stanie tego wykorzystać.
Ja może dodam, panie redaktor, nie można lekceważyć inwestycji chorwackich czy węgierskich w tych korytarzach transportowych, które również my chcemy opanowywać. I tutaj kluczem najprawdopodobniej będą inwestycje, które już są zaprojektowane w tak zwanej Bramie Morawskiej, a więc ten kierunek południowy. Szybkość przemieszczania się pociągów na terenie Polski, to do czego zmierzamy, to będzie właśnie ten element konkurencyjny, który pozwoli polskim operatorom w polskich portach odbierać ładunki. Tak? I to jest właśnie ten element szybkiego przemieszczania się pociągów w Polsce i samochodów w Polsce. To jest ten element, którym będą nasi operatorzy mogli konkurować w odbieraniu ładunków zarówno z Adriatyku, czy z Morza Czarnego. Także myślę, że tego kierunku, tych inwestycji tamtych krajów nie należy lekceważyć. Trzeba patrzeć właśnie i myślę, że polityka rządu w tym kierunku idzie, żeby zrównoważyć ten rozwój. Stąd, proszę bardzo, jest poprawiony dostęp do portów polskich, a jednocześnie, to jak powiedziałem, Brama Morawska, to są nowe linie kolejowe, które otwierają czy udrażniają te wąskie gardła na kierunku północ-południe.
I pan Urbaś.
Ja myślę, że ta sytuacja po prostu, no cóż, cóż tu można jeszcze dodać, no na pewno ten kierunek południkowy, rozwoju tych przewozów w kierunku południkowym pomiędzy portami a Adriatykiem, jak wspominałem, ten korytarz Bałtyk-Adriatyk, tam na pewno są miejsca, gdzie inwestować trzeba. Oczywiście drugie Małoszewice na pewno by się na granicy wschodniej przydały. Bo ten ilość tego ładunku dzisiaj nie, ale jak mówiliśmy już o tej odbudowie Ukrainy, to będzie potrzeba ten cały materiał, który jest do takiej odbudowy niezbędny, trzeba ten materiał tam jakoś będzie przetransportować. No Węgrzy oczywiście, Węgrzy trzeba też pamiętać, że Węgrzy nie, taka prozaiczna sytuacja, Węgrzy nie mają dostępu do morza.
No także właśnie, dlatego to intrygujące było.
Tak, oni starają się po prostu w Trieście ten terminal swój zbudować. My mamy kontakty z Triestem bezpośrednio, bo Triest jest naszym miastem partnerskim. Mamy podpisaną umowę współpracy. Bardzo czekają na zakończenie przebudowy terminalu promowego, tego stanowiska promowego, takiego klasycznego już intermodalnego stanowiska, które jest w tej chwili realizowane na terminalu promowym w Świnoujściu. I już pracujemy nad tym, żeby w przyszłości uruchomić pociągi intermodalne właśnie z południa Europy na północ i dalej te ładunki, żeby mogły promami być dostarczane do krajów skandynawskich.
Morze zawsze decyduje o możliwościach rozwoju całego kraju i te projekty, które dzisiaj realizowane są przez Węgry, one nie są czymś nowym, to nie jest rewolucja, bo przecież nie tak daleko właśnie jak u Krzysztofa Szczecin-Świnoujście są nabrzeże czechosłowackie, tak? Czyli to były takie narodowe nabrzeża właśnie państw, które nie mają dostępu do morza, żeby korzystać z tego potencjału gigantycznego.
To teraz...
Też czechosłowackie kiedyś było, teraz jest już chyba czeskie, jak pamiętam. A w Gdyni mamy, w Szczecinie jest teraz czeskie i słowackie. Dwa nabrzeża z tego jednego.
Tak jest.
Czyli się powiększyło, to można byłoby myśleć. Porty i bezpieczeństwo energetyczne. Znaczenie naszych portów dla bezpieczeństwa kraju i Europy, to może od Świnoujścia zaczniemy. Ostatnio dotarła 160. dostawa LNG. Też jak wybudowaliśmy składowisko, też się wszyscy zastanawiali, czy uda się zapełnić, a tu się okazuje, że nie to, czy uda się zapełnić. Potrzeba więcej. Rozbudowa.
Zdecydowanie tak. No rozbudowa, tak. 160 statek zawinął dwa dni temu do Świnoujścia. W kwietniu będą jeszcze dwa ze Stanów i na początku maja pierwszego będzie kolejny ładunek ze Stanów i trzeciego kolejny ładunek z Kataru. Także widać bardzo duże przyspieszenie, jeżeli chodzi o intensyfikację tych przeładunków. No jest to stricte bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. W tej chwili terminal posiada jedno stanowisko przeładunkowe o długości 320 metrów. Bliźniacze jest zbudowane drugie będzie ukończone w tym roku i sytuacja jest, znaczy nasze stanowisko, bo cała inwestycja łącznie z Gaz-Systemem, bo to jest jedna inwestycja, która składa się z nowego zbiornika oraz ze stanowiska przeładunkowego, to jest wspólna inwestycja portu i Gaz-Systemu. To umożliwi jednorazowe składowanie do 8 miliardów metrów sześciennych gazu. Natomiast przy różnych tam jeszcze na tych trzech zbiornikach, przy różnych udoskonaleniach technologicznych, tak powiem, bo nie jestem specjalistą od tego, będzie można rocznie około 10 miliardów metrów sześciennych gazu przeładowywać. Terminal od początku przeładowywał w tonach, no bo jesteśmy w portach, czyli 13 milionów 200 tysięcy ton ładunków. W ubiegłym roku to było prawie 2 miliony 800 tysięcy ton. Zdolność przeładunkowa roczna w tej chwili to jest 3,5 miliona ton i ja myślę, że w tym roku bardzo się zbliżymy do tej wielkości, ponieważ jest dużo w tej chwili, no, to się dynamicznie wszystko zmienia. Baltic Pipe będzie uruchomiony, gaz, no, nasz terminal LNG jest rozbudowywany. Na tym stanowisku drugim będzie też stanowisko dla eksportu, reeksportu i dla bunkierek, więc ten gaz będzie także mógł być dystrybuowany w regionie bałtyckim z terminalu również drogą morską, jak Łukasz powiedział. Może to jest jednak baza i podstawa do rozwoju każdego państwa, które ma do niego dostęp i tego nie wolno zlekceważyć, ani nie wolno tego zaniedbać. Dlatego też uważam, że tutaj mamy znaczącą rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne państwa, port w Świnoujściu. Jest możliwość rozbudowy jeszcze dalszej, polegającej na pogłębieniu basenu, w którym gazowce w tej chwili są obsługiwane, nawet do tych planowanych 120 tysięczników, tych Kuflex Max statków, bo w tej chwili przychodzą statki wielkości 70 i 90 tysięcy ton. Można powiększyć stanowiska do 120 tysięcy ton i kolejny zbiornik jeszcze zbudować. Także tutaj jest jeszcze dużo rezerw, jeżeli chodzi o stabilne utrzymanie tego bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. I nie tylko, bo mamy na przykład już zapytania ze strony niemieckiej i ze strony czeskiej, jeżeli chodzi o obsługę LNG. No w tej chwili nie jest to możliwe, ale w przyszłości kto wie.
No i będzie gazowy terminal pływający LNG w Gdańsku i się okazuje, że już pierwsze kroki w tej materii są robione, bo 856 milionów złotych rząd zamierza przeznaczyć na program budowy falochronu osłonowego w porcie Gdańsk, a to jest ważne dla tego pływającego terminala.
Tak, to jest bardzo istotna infrastruktura, która będzie tworzyła ten akwen spokojnej wody, w którym będą docelowo wybudowane dwa stanowiska dla jednostek regazyfikacyjnych. W związku z tym będziemy jednocześnie mieli takie dwie jednostki zacumowane w porcie w Gdańsku, jak w tej chwili stoją w porcie w Kłajpedzie. I one będą również dywersyfikowały to bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Oprócz tego prowadzimy w tej chwili, już mamy koncepcję, będziemy rozbudowywali również terminal Naftoport wspólnie z operatorem. Tak więc no, port w Gdańsku jest na pewno bardzo strategiczny z punktu widzenia zabezpieczenia energetycznego naszego kraju.
Proszę bardzo.
No, myślę, że ta transformacja energetyczna, o której ostatnio wiele się w świecie mówi, a dotyka nas bezpośrednio, również odciśnie piętno na tych terenach okołoportowych, bo w Gdyni, jeżeli już w tej chwili przeładowujemy elementy farm wiatrowych, które idą w stronę lądu, są przeładowywane, to jest tak zwany onshore i są montowane na lądzie, więc myślę, że przyszłością jest instalacja jakichś wytwórni, fabryk, które będą może elementy produkować do morskich farm wiatrowych, które mają się pojawić na Bałtyku. O takich zamiarach słyszeliśmy. Liczymy też na to, że w okolicy gdyńskiego portu byłoby to dogodne miejsce. Są dostępne tereny, gdzie taka produkcja mogłaby się pojawić. Myślę, że to też jest przyszłość dla naszych portów.
I tutaj stawiamy kropkę, ponieważ czas nam się skończył. Ja wprawdzie jeszcze miałam do panów jedno pytanie o ten konflikt w Ukrainie. Czy jest niebezpieczeństwem, czy szansą szansą dla rozwoju polskich portów na koniec. Panowie od tego zaczęli, że jest jednak szansą i tym zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi, uczestnikami dzisiejszej debaty byli Łukasz Greinke, prezes zarządu portu Gdańsk, Kazimierz Koralewski, wiceprezes zarządu portu Gdynia, Krzysztof Urbaś, prezes zarządu morskich portów Szczecin i Świnoujście. Debatę miała przyjemność prowadzić Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. No i z życzeniami rozwoju.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Drugie Forum Morskie. Radia Gdańsk.